Poranek Wnet dla wszystkich Państwa, którzy słuchacie, z zaskoczeniem, że cały czas na www.wnet.fm, ale pewnie większość Państwa wie, że już niedługo, być może od 16 października, także w normalnym radiu analogowym, w samochodzie, w domu w kuchni, w domu w salonie, w domu w sypialni, będzie można w Warszawie i w Krakowie usłyszeć Radio Wnet, ta duża, dla nas wielka, dla Państwa pewnie duża przyjemność już od 16 października. Wszystko na to wskazuje, bo we wtorek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzygnęła, była konkurs na te częstotliwości Warszawa i Kraków i Radio Wnet ten konkurs wygrało. Teraz jeszcze kilka kroków technicznych, administracyjnych, oczywiście jeszcze możliwe odwołanie, no ale chyba teraz z górki na pazurki w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową, Radio Wnet rozbrzmi w radioodbiornikach w dawnym mieście stołecznym i w obecnym mieście stołecznym Warszawa. W studiu gość Jerzy Bielewicz, ekonomista, publicysta, ale też polityk lokalny, kandydat do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Wawer Targówek Wesoła, numer 6 na liście, od wczoraj wiemy, na liście 10. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim gratuluję. No to jest osiągnięcie, licencja radiowa. Pamiętam, od niepamiętnych czasów no tego brakowało. Jeszcze
od 9 lat.
Bristolu. To już 9 lat.
Hotel europejskiego.
Europejski, tak. Hotel europejski. Bristol, naprzeciwko
Bristol. Blisko, ale to nie ten hotel. No dobrze, numer 6, lista 10. To już wiemy, Wawer Targówek Wesoła, jakiś program dla warszawskiej Pragi.
Przede wszystkim dlaczego skąd decyzja? Znacie mnie Państwo z tematyki ekonomicznej i takiej gospodarki światowej.
Pan Jerzy poczuł się już pewnie w studio, sam sobie pytanie zadał i sam na nie odpowiada. No proszę, to dlaczego, skąd decyzja, panie Jerzy?
No decyzja stąd, że wydaje mi się, że te wybory samorządowe są niezwykle ważne dla Polski, a zwłaszcza w Warszawie, na Mazowszu i również w Łodzi. Plan zrównoważonego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego jest tak skonstruowany, że w końcu stolica Polski, Warszawa, staje się centrum gospodarczym kraju. Jeśli w tych miejscach, w tych miastach, na tym terytorium te wybory Prawo i Sprawiedliwość czy Prawica przegra, wtedy będzie kłopot ze zrealizowaniem głównych punktów planu Morawieckiego, a przede wszystkim Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy też przebudowy sieci transportowej, tak żeby Warszawa w końcu była stolicą Polski, nie tylko w sensie politycznym, ale też gospodarczym. Bo dotąd, po tych 8-9 latach przemian, no jesteśmy trochę tak podwieszeni pod Bawarię. Wszelkie projekty były robione z myślą integracji Polski jako tej wschodniej rubieży z gospodarką Niemiec. A to jest błąd. Przy czym ta zmiana w polityce otwiera nas na gospodarki wschodu. To jest zmiana wektorów, więc jest to niezwykle ważne i jeśli wygramy w wyborach i dokonamy tych gospodarczych inwestycji, no to czeka nas kilkadziesiąt lat prosperity.
Tylko że kiedy pan jako kandydat wyjdzie na ulicę Wawra Targówka Wesołej, to nie będą pana pytać o CPK, nie będą pana pytać o przebudowę modelu infrastruktury Polski i Europy, tylko o infrastrukturę Wesołej, Targówka i Wawra, o dziury w ulicach, o światło źle zamontowane, o niewremontowane fasady kamienic.
Ależ ja mieszkam tutaj i mam równie mocne przekonania, jeśli chodzi o Warszawę i Pragę. Praga II, Warszawa na prawym brzegu Wisły była traktowana po macoszemu przez Platformę Obywatelską i panią Gronkiewicz-Waltz. Brakowało inwestycji. Akurat mój okręg wyborczy jest dosyć jednolity. Jest to niska zabudowa, domy kilkurodzinne lub jednorodzinne. No ten teren, ten region znany jest z tak zwanej niskiej emisji.
Tak jest, i kwestia smogu, a nawet niektóre domy jeszcze nie są nawet podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co
to już jest
może
wstyd.
Budzić
to jest bardzo, bardzo
zdziwienie w XXI wieku w stolicy kraju rozwiniętego. O tym też będziemy mówić, o FTSE Russell też gdzieś dzisiaj wspomnimy. To co zrobić z tym smogiem? No bo z jednej strony bardzo modne hasła, czyste powietrze, a z drugiej strony rachunki biedniejszych warszawiaków, którzy czymś opalać i ogrzewać swój dom muszą.
No, możemy wybierać jak z rogu obfitości z propozycji Patryka Jakiego i pana premiera Morawieckiego.
To prawda, obietnic, pomysłów, jakiemu nie brakuje, tego nie można
już
powiedzieć.
Już jest na nie kasa, z tego co ja wiem, z projektu budżetu. Jeśli obaj panowie, a będą współpracowali, to wszystko jest realne.
Tylko poza pytanie, jest... czy ten róg obfitości ktokolwiek jest w stanie spamiętać, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy codziennie też obiecuje, nie za
to
dużo.
Ja już mówię, jeśli chodzi o czyste powietrze, co należy zrobić, no przede wszystkim rozbudowywać sieci ciepłownicze. To jest najważniejsza sprawa. Ja tylko przypomnę, że sieci elektryczne i ciepłownicze zostały oddane w obce ręce. I te firmy francuskie, niemieckie zainteresowane są zyskami. W związku z tym zyski transferowane ze spółek matek i tam koszt ciepłownictwa czy elektryczności jest niższy dla obywateli Paryża, Berlina, tamtych państw. No to trzeba zmienić i zacząć inwestycje w sieci ciepłownicze. To jedna rzecz. Druga rzecz, należy też skoncentrować się na sieciach gazowych. I tutaj szeroki program rządowy wymiany pieców, czy środki, które są w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje do przyłączeń do sieci gazowych czy ciepłowniczych, wymiana pieców, nadzór nad tym. I to wszystko wymaga gospodarskiego oka i ja również w tej mikro społeczności okręgu wyborczego takie gospodarskie oko będę miał.
Nie jest kopernikańskim odkryciem, że piec gazowy potrzebuje paliwa. W tej chwili paliwo głównie płynie ze wschodu, z Rosji. Być może będzie inaczej. Projekt Bramy Północnej postępuje. Kilka dni temu na forum ONZ Donald Trump, prezydent USA, pochwalił Polskę za działania na rzecz dywersyfikacji dostaw energii, za budowę Baltic Pipe. Pan się przyglądał obradom liderów światowych w Nowym Jorku?
Tak, oczywiście. Wysłuchałem najważniejszych przemówień. Wysłuchałem też przemówienia Donalda Trumpa. Ja zwrócę uwagę, że Baltic Pipe to nie jest LNG. To jest gaz z Norwegii. Czyli Stany Zjednoczone nie są tylko zainteresowane, żeby sprzedać nam energię LNG, ale one są zainteresowane stabilizacją w regionie, bezpieczeństwem energetycznym w regionie. Chcą tu inwestować, chcą tu być. Do tego oczywiście bliska współpraca militarna, stałe bazy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duża rzecz dla Polski. I powiem więcej. Stany Zjednoczone tworzą parasol nad tymi wszystkimi inwestycjami, które mają wymiar geopolityczny, czyli przekop Mierzei Wiślanej, Baltic Pipe, gazoport w Świnoujściu, Rail Baltica, Via Carpatia. To wszystko są projekty bardzo, bardzo geopolityczne, które umożliwią nam wyjście do wymiany handlowej z Azją, takimi krajami jak Chiny, Indie, Indonezja, Filipiny. To bardzo, bardzo ważne. W tym momencie znaleźliśmy się w takim centrum zainteresowania wielkich tego świata. Dużo gadać, możemy się stać taką Szwajcarią XXI wieku, jeśli będziemy trzymali się planu.
Planu, jak rozumiem, planu Morawieckiego, jeśli będziemy się
trzymać. I jakiego?
Szwajcaria to kraj, który, do którego spływał kapitał przez dziesięciolecia? Czy jest szansa, żeby w ramach Trójmorza i budowy tych wielkich projektów infrastrukturalnych do Polski spłynął kapitał amerykański? Czy my powinniśmy o to zabiegać, żeby coraz więcej powiązanych mniej lub bardziej z rządem i całkiem prywatnych funduszy do Polski ze Stanów przyjeżdżało?
To jest kluczowe, dlatego że dobre relacje zawsze są oparte, że tak powiem, cynicznie na przepływach finansowych. Rzeczywiście powstanie sieci izb handlowych w projekcie Trójmorza jest bardzo dobrym pomysłem. Powstanie Funduszu Trójmorza, mam nadzieję, że do tego funduszu zostaną dopuszczone też takie...
W Bukareszcie podpisano list intencyjny. Fundusz ma opiewać na 5 miliardów euro.
Ale zlewarowane to da projekty o wiele więcej, bo to jest tylko ten kapitał, ta equity, ten kapitał akcyjny.
Ten fundusz Amerykanie weszli? Czy w nie weszli? Wiemy, nie wiemy?
No tutaj weszło na razie 6 państw, 12 Trójmorza, więc część z nich nie ma banków rozwoju, tak jak Polska i te kraje, które weszły. To jest podawane za przyczynę. Jednak ja będę na tyle bezkompromisowy, że tutaj powiem, że nasi negocjatorzy, nasi dyplomaci mogli zrobić więcej. Zapewne po tym liście intencyjnym trwają teraz rozmowy również z ewentualnymi zewnętrznymi inwestorami, jak Stany Zjednoczone. Z pewnością do takiego funduszu mogą się przyłączyć kraje trzecie, jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja, które też są zainteresowane rozwojem infrastruktury tej i handlu na szlakach bawełnianym, jedwabnym.
Decydenci mówią, że głównie liczą na środki europejskie, które i tak w ramach podziału na kraje będą do Trójmorza wpływać. Niemniej, przynajmniej w przypadku Polski, ale także naszych sąsiadów, te środki będą już wyraźnie mniejsze w nadchodzącej perspektywie, a po jej końcu, po roku 2027, być może w ogóle cały nasz region będzie płatnikiem netto i te budżety będą o wiele, wiele mniejsze.
A fundusz Trójmorza o wiele, wiele większy, mam nadzieję, do tego czasu i o wiele bardziej prężny.
Bardziej prężny, ale jak rozumiem, pochodzące też z naszej kasy, z kasy podatników polskich, słowackich, węgierskich czy rumuńskich.
W szczycie Trójmorza uczestniczyli prezesi Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Rozwoju i Odbudowy. I te instytucje też są zainteresowane, żeby tworzyć taki fundusz później, gdyż później mogą robić biznes na kredytach dla ewentualnych inwestorów czy realizujących projekty.
Trójmorze wkracza w decydującą fazę. Przechodzimy z etapu koncepcyjnego oraz spotkań politycznych na najwyższym szczeblu na poziom praktycznej realizacji konkretnych projektów. To fragment wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy dla aktualnego numeru Gazety Bankowej. Rozmowy, którą przeprowadzał kto?
No, ja przeprowadzałem tą rozmowę.
Jerzy Bielewicz, kiedy?
Kilka tygodni temu, przed
szczytem bukaresztańskim, tak. I przed 73. posiedzeniem ONZ-u.
Natomiast tam analizy są bardzo wnikliwe i przewidują przyszłe wydarzenia, więc polecam ten numer Gazety Bankowej, który jest obecnie w kioskach, dlatego że jest tam dużo, dużo wiedzy.
A te, co oficjalnie w wywiadzie, ale też półoficjalnie po rozmowie mówił prezydent Andrzej Duda, to naszych nadziei na rozwój Trójmorza i jakie projekty są szczególnie Polsce bliskie w ramach integracji regionu?
Prezydent Duda jest prezydentem i on trzyma się skryptu. To nie jest tak, to jest osoba, która nawet w prywatnych rozmowach nie może pozwolić sobie, żeby wybiegać za poza obszar racji stanu, a zwłaszcza w kwestiach negocjacyjnych, gdzie są partnerzy. Ja tylko powiem taką uwagę, której nie ma w wywiadzie, że zarządzanie tym projektem Trójmorza no jest bardzo delikatną sprawą. 112 państw, które każde z nich ma swoje ambicje, plany i swoją godność, więc nie można tego naruszyć. I to jest chyba może ten akapit, który powinien być dodany.
Ma także nie wszystkie kraje Trójmorza mają zbieżne interesy. Może Polska akurat jest najmniej skonfliktowana z sąsiadami, ale już rozbieżności między Węgrami a Rumunią, zwłaszcza w ostatnich dniach i tygodniach, są bardzo wyraźne. Jest szansa, żeby to Trójmorze się nie rozpełzło pod wpływem Ameryki, Rosji, Chin?
No rzeczywiście wypowiedź Orbana o tym, że Węgry sąsiadują z samym sobą, czyli nawiązanie właśnie do terenów
chociażby Siedmiogrodu.
Tak, było dosyć ostrą wypowiedzią polityczną i nie dziwię się, że jest tam polityczne napięcie.
Na tyle ostro, że się prezydentowi również Węgier samolot zepsuł.
No to bardzo, bardzo znaczące, że nie przyjechał na Trójmorze prezydent Węgier, a w tym czasie Viktor Orban siedział w Moskwie i robił plany z Putinem. Jednak ja mam nadzieję, że te kraje w końcu postkomunistyczne poza Austrią, które doświadczyły komunizmu, no wyciągną lekcje z historii i będą bardzo ostrożne w tych relacjach, będą czuły zagrożenia ze wschodu. Węgry czują się w tej chwili jak u Pana Boga za piecem. Wydaje mi się, że być może już mogą działać bardzo, bardzo niezależnie. Putin obiecał inwestycje w elektrownię atomową i też odnogę Turkish Stream do Węgier, więc finansuje w całości tą budowę elektrowni atomowej w słowach póki co. Natomiast no, są to pokaźne kwoty na tak małe państwo jak Węgry, więc trochę tak jakby Rosjanie kupili sobie przyczółek w Europie Środkowej.
Żeby bronić naszych braci Węgrów. Nie tylko wczoraj odsłonięto w Budapeszcie w 12 dzielnicy popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego, ale kilka tygodni temu rząd węgierski podpisał umowę na dostawy gazu LNG przez gazoport w Chorwacji na wyspie Krk ze Stanów Zjednoczonych, więc tutaj obrotowa polityka Budapesztu jest pełna także w wymiarze energetycznym.
Jednak tu miałbym pretensje do polityków węgierskich za ich nieobecność na szczycie Trójmorza.
A Polska? Mówi się, że Polska też nie do końca ma zbieżne interesy, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury ze wszystkimi krajami Trójmorza, że już trwa przeciąganie liny między także Warszawą a Budapesztem, gdzie będzie zwornik, gdzie wszystkie szlaki Trójmorza będą się zbiegać. Czy taka myśl towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, kiedy udziela wywiadu Gazecie Bankowej? Świadomość, że nie wszystkie kraje, także Polska nie ma...
Wróciłbym do początku tematu na temat wywiadu z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Naprawdę to są bardzo delikatne kwestie. Ja mogę zrobić kroczek dalej, co też czynię w artykule w Gazecie Bankowej. Natomiast nie zmusi mnie pan do wypowiedzi komentarzy tego typu na temat pana prezydenta i jego wypowiedzi.
To może zmuszę do komentarza, co oznacza dla naszej gospodarki zakwalifikowanie nas do krajów rozwiniętych przez indeks FTSE Russell.
No jest to firma, która tworzy indeksy giełdowe. Na podstawie tych indeksów na całym świecie jest zainwestowane kilkanaście tysięcy miliardów dolarów. Więc bardzo to jest taki chleb z drzemem dla inwestorów, indeksy FTSE Russell. Zakwalifikowanie nas do indeksu krajów dojrzałych czy rozwiniętych, jak to woli, no jest olbrzymim wydarzeniem w świecie finansów. Może wpłynąć na umocnienie złotego na przykład, ustabilizuje złotego. też spowoduje większe przepływy na warszawskiej giełdzie. Jest to dla nas bardzo, bardzo dobra wiadomość, przy czym inwestorzy czy firmy, które biorą kapitał z giełdy, mogą spodziewać się, że ten kapitał będzie obfitszy, wyceny wyższe, więc świetna wiadomość, trudno ją przecenić.
Ta wiadomość będzie miała wpływ na rozwój Wawra, Targówka i Wesołej?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, państwo, wszystko się łączy. Od Targówka, Wawra, Wesołej przeszedł pan do prezydenta Trumpa. Wydawałoby się, że to bardzo odległe tematy. No, ale przecież te projekty infrastrukturalne o znaczeniu geopolitycznym będą decydowane też w Radzie Warszawy, więc spójność, synergia między samorządem a rządem samorządem Warszawy, a rządem premiera Mateusza Morawieckiego jest niezwykle ważna. Niezwykle ważna w tym momencie dziejowym, kiedy mamy szansę, że tak powiem, zrobić taki olbrzymi krok ku nowoczesności, ku tego, żeby Polska stała się bardzo, bardzo ważnym miejscem na mapie świata.
Powiedział Jerzy Bylewicz, ekonomista, publicysta, a także kandydat do Rady Warszawy. Miejsce 6, lista 10, jak wiem od wczoraj, na Wawrze, Targówku i Wesołej. Dziękuję bardzo.
I faworyt pana Łukasza, redaktora Łukasza, tak?
Nie. To już jest nadużycie. 7:31, posłuchamy muzyki Michael Jackson. No, zrobiło się trochę cieplej w ten jesienny poranek, 27 września, 7:36, więc jeżeli ktoś ma na 9 do pracy, to już pora wstawać, zęby myć, kawę pić i z domu wychodzić, a my dalej prowadzimy poranek wnet. A w Wielkiej Brytanii, w Londynie jest jeszcze wcześniej, tam jest 6:37, przy telefonie Tomasz Machura, powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Brexit tym tematem naszej rozmowy będzie i kryzys w negocjacjach. Po spotkaniu w Salzburgu nie ma porozumienia. Dlaczego strony nie mogą dojść, strony, czyli Bruksela i Londyn, do porozumienia, tak żeby Brexit przeszedł jak najmniej konfliktowo?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jest dużym zaskoczeniem było tak ostra reakcja Unii Europejskiej i tak negatywna reakcja Unii Europejskiej na propozycję złożoną przez Brytyjczyków. Dotychczas brytyjska dyplomacja uważana była za jedną z najlepszych na świecie. Na pewno spotkanie w Salzburgu okazało się tym spotkaniem, które nie zapisze się złotymi zgłoskami w historii brytyjskiej dyplomacji. Wyglądało na to, że zupełnie strony nie miały żadnych kontaktów przed samym spotkaniem, że nie było sygnałów wysyłanych przez partnerów, czy te sygnały nie były źle odczytane, czy Unia Europejska zrobiła to specjalnie, żeby upokorzyć Wielką Brytanię, tylko nie wiadomo jeszcze. Ale wszyscy zupełnie nie spodziewali się tak ostrej, negatywnej reakcji na przedstawioną przez siebie propozycję. Propozycja ta zakładała, że w pewien sposób Wielka Brytania pozostanie połączona w Unii Europejskiej w kwestii swobodnego przepływu towarów, jednak z pozostałych trzech z czterech wolności, które są związane z wolnym rynkiem, chciała się wycofać. To jest przepływ dóbr, kapitału, osób i usług. Wielka Brytania chciała tylko zostać w Unii, zostać w wolnym rynku w kwestii przepływu dóbr. Unia Europejska powiedziała nie. Argumentem tego, który na przykład minister finansów francuski mówił, że Unia Europejska nie może pozwolić sobie na to, żeby jakikolwiek kraj wybierał, jakie części europejskie czy prawo europejskiego chce korzystać, których nie chce, ponieważ to spowodowałoby w późniejszym czasie, że inne kraje również mogły podejść do podobnego wniosku i również starać się w pewien sposób ograniczać swoje uczestnictwo w Unii Europejskiej bez konsekwencji. A na pewno musimy pamiętać o tym, że Unia Europejska ma przed sobą w przyszłym roku, w maju przyszłego roku, wybory do Europarlamentu, które w tym momencie zapowiadają się, że partie, które są eurosceptyczne, mają bardzo duże szanse, żeby w całej Europie wygrać. I w tym i może być takie myślenie w Unii Europejskiej, co niektórzy analitycy zwracają uwagę, żeby pokazać, jak ciężkie, jak trudne i jakimi konsekwencjami dla gospodarki brytyjskiej skończy się Brexit, żeby w pewien sposób przestraszyć swój elektorat, który może chcieć głosować na partie eurosceptyczne i doprowadzić do tego, żeby jednak zagłosował na obecną elitę Unii Europejskiej.
Po kryzysie rozmów na szwarc charaktera na Wyspach wyrasta Donald Tusk. Dlaczego Brytyjczycy przestają lubić szefa Rady Europejskiej?
Brytyjczycy na pewno nigdy go nie lubili. Brytyjczycy nie lubili żadnych oficjeli Unii Europejskiej, których zawsze nazywali, że są to niedemokratycznie wybrani biurokraci, którzy narzucają Wielkiej Brytanii przepisy czy sposób zachowania, który Wielka Brytania może nie chcieć się dostosowywać do którego. Tu jednak chodziło o to, że nie tylko było to negatywne stanowisko, ale to stanowisko, które w pewien sposób wiązało się z upokorzeniem. To było to zdjęcie, które Donald Tusk opublikował, co chyba jest niespotykane na tak wysokim poziomie w polityce, żeby polityk czy urzędnik pozwolił sobie na takie impertynencje do urzędującego, demokratycznie wybranego premiera innego państwa. Donald Tusk opublikował na swoim koncie Instagramie zdjęcie, gdzie podaje tacę z ciastkami Teresie May i mówi: przepraszam, ale nie ma tutaj wisienek, co nawiązuje do tego, że często Unia Europejska mówiła, że Wielka Brytania chce wyciągać sobie z ciastek te wisienki i tylko decydować, które prawa Unii Europejskiej, do których będzie się chciała dostosować.
Na Wyspach również po kryzysie rozmów Unia Europejska, Londyn, coraz głośniej jest o pomyśle nowego referendum, które miałoby zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty.
To prawda. Jest tak, że sama kampania brexitowa była bardzo ciekawą kampanią, ponieważ nie opierała się, znaczy to jest w dużej mierze to, co myśmy znali wcześniej z Polski, że kampania nie opierała się na argumentach, była mowa o tym, że Wielka Brytania na pewno bardzo skorzysta. Na pytania to jak bardzo, często uczestnicy dyskusji mówili bardzo, bardzo skorzysta albo w ogromnym stopniu skorzysta, bez specjalnych konkretów. Teraz społeczeństwo zaczyna zauważać, że samo wyjście z Unii Europejskiej jest ciężkie. Wielka Brytania przez ponad 45 lat wchodziła bardzo mocno zazębiała swoją gospodarkę z gospodarką Unii Europejskiej. Bardzo duża część gospodarki brytyjskiej jest związana z tym, że w pewien sposób jest oknem dla inwestorów z całego świata na Unię Europejską. Jest to przewidywalne, stabilne prawo, dosyć prosty system podatkowy. I to spowodowało, że duża część tej gospodarki jest nastawiona na handel, na sprzedaż usług, na korzystanie z tego, że jest częścią gospodarki Unii Europejskiej. Nagle jest decyzja o tym, żeby z Unii Europejskiej wyjść. Jest to bardzo trudna decyzja. Nie jest przedstawiony specjalnie żaden pomysł, w jaki sposób Wielka Brytania miałaby nagle tą swoją nowo odzyskaną suwerenność gospodarczą i możliwość zawierania niezależnych traktatów handlowych. Z kim nagle miałaby handlować, bo nikt specjalnie się do tego nie garnie. Indie powiedziały jakieś kilka miesięcy temu, tuż przed wakacjami w Wielkiej Brytanii, że oni bardzo chętnie by nawiązali bilateralne stosunki, ale jednak chcieli, żeby to dobrze było wynegocjowane, na pewno związane też z większym otwarciem dostępu dla osób, do obywateli Indii do mieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii. Pojawiają się informacje o tym co pewien czas, że Ameryka chętnie podpisała taką umowę, ale to są na razie tylko deklaracje. Także zaczyna społeczeństwo zauważać, że jest to trudny proces, że niekoniecznie ta dywidenda brexitowa obiecana nastąpi, a coraz bardziej widać, że będzie się to wiązało ze spowolnieniem gospodarczym i na pewno ze zubożeniem Wielkiej Brytanii. Pytanie jest, czy warto. Z drugiej strony samo referendum jest też bardzo ciężkie do przeprowadzenia. W prawie brytyjskim referendum nie ma jednego typu referendum. Referendum każde jest od początku tworzone ustawą. Poprzednie referendum zajęło ponad pół roku, żeby je przeprowadzić od momentu decyzji parlamentu do momentu jego przeprowadzenia. Musimy pamiętać o tym, że 29 marca Wielka Brytania już musi, jeżeli nie będzie porozumienia, wyjść z Unii Europejskiej. Więc jakby to referendum też dosyć ciężko wpisać w kalendarz tego wyjścia, bo trzeba byłoby umowa z Unią Europejską, która każdy kraj Unii Europejskiej, pozostałych 27 krajów, zgodzić się na przedłużenie terminu wyjścia z Unii Europejskiej. Musiałaby nastąpić też prawdopodobnie wybory do Europarlamentu, musiały być rozpisane w Wielkiej Brytanii, przewidując, że może Wielka Brytania zostać. Jeżeli Wielka Brytania została, ci posłowie by objęli swoje mandaty w Europarlamencie. Jeżeli by decydowała się nie zostawać, posłowie by nigdy tych mandatów nie objęli, ale kampania cała musiała być przeprowadzona, wybory musiały być również przeprowadzone. Znaczy jest to bardzo ciekawa kwestia z referendum. Na razie nie wiadomo, na ile to się uda. Partia Pracy wczoraj się opowiedziała o tym, że prawdopodobnie, ale tak partia w Siance w ciągu 5 dni zmieniała około 7 razy swoje stanowisko, że prawdopodobnie poprze to referendum i poprze referendum, gdzie opcją będzie głosowanie za pozostaniem w Unii Europejskiej.
Chociaż partia konserwatywna i premier Theresa May jest jednoznacznie przeciwna i mówi, że głosowanie już było, referendum już było, decyzja o wystąpieniu jest nieubłagana i musi nastąpić 29 marca, jeżeli dobrze liczę. Pół roku zostało liderom Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, żeby się porozumieć, a jeśli porozumienia nie będzie, to dojdzie do tak zwanego twardego Brexitu, czyli wyjścia bez żadnego porozumienia. Jeżeli takie wyjście by zostało przeprowadzone, to na tym najbardziej utraci Irlandia i Polska gospodarczo.
Zdecydowanie tak. Najbardziej prawdopodobnie też ucierpi Wielka Brytania. To będzie pierwszy kraj, który będzie bardzo mocno cierpiał gospodarczo.
Tak jest, wedle wyliczeń 2,5% PKB tyle będzie kosztować wystąpieniem, tyle będzie kosztować gospodarkę Wielkiej Brytanii wystąpienie z Unii Europejskiej.
Znaczy na pewno też to będzie dla tych dwóch krajów, które pan wymienił, dla Irlandii i Polski. Dla Irlandii będzie ogromnym szokiem. Irlandia teraz jest praktycznie jednym organizmem gospodarczym. W Irlandii ten przepływ towarów poprzez granicę jest praktycznie, odbywa się non-stop. Było mówione, że żeby wyprodukować pintę Guinnessa, te składniki przejeżdżają przez granicę około 12 razy. I to jest na razie zupełnie niekontrolowane, jest to rozliczane w ramach jednej grupy przedsiębiorstw. Jest na pewno, jeżeli Wielka Brytania miałaby wyjść z Unii Europejskiej bez porozumienia, pojawi się kwestia tego, jak będzie wyglądała granica irlandzka. Granica irlandzka jest jedyną granicą lądową między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Przechodzi w poprzek Irlandii i z tego samego jest tam ponad 250 punktów, w którym można tą granicę przekraczać. Dużą częścią kwestii porozumienia Wielkiego Piątku było to, że ta granica przestanie istnieć, że nie będzie brytyjskich pograniczników, brytyjskich żołnierzy, brytyjskich oficjeli celnych na tej granicy.
Teraz tak czy inaczej będą musieli wrócić, bo to jest warunek Unii Europejskiej, jak podaje wczoraj agencja Reuters, że pogranicze cła będą musiały wrócić i tutaj nie ma, to jest warunek sine qua non dla podpisania porozumienia ze strony Unii Europejskiej.
W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia, ta granica będzie musiała powrócić. Jest też rozmowa o tym, że może Irlandia Północna, żeby nie popaść w zupełną ruinę gospodarczą, w pewien sposób zostanie w samej Unii Celnej, ale to spowoduje rozszczelnienie, czy w pewien sposób, że różne części Zjednoczonego Królestwa będą inaczej traktowane. Czyli Irlandia Północna w pewien sposób zostałaby w Unii Europejskiej, reszta Wielkiej Brytanii by nie została, to będzie bardzo, bardzo ciężkie dla partii konserwatywnej, która pełna nazwa brzmi partia konserwatywna i unionistyczna. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo duża kwestia. No, a w przypadku Polski, Wielka Brytania, o czym niewiele osób sobie zdaje sprawę, jest trzecim partnerem handlowym dla Polski. My sprzedajemy dużo, dużo żywności poprzez nasz przemysł, który eksportujemy poprzez kooperację często z Niemcami. Duża część rzeczy produkowanych przez fabryki, które są może niemieckimi właścicielami, ale są produkowane w Polsce. Jest ten eksport do Wielkiej Brytanii. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii bez porozumienia, to na pewno będzie bardzo duże trudności przez pierwsze kilka miesięcy.
Jeszcze dwa pytania muszę zadać. Chyba nie jest tajemnicą, że pracuje pan w instytucjach finansowych w Londynie. Jak tam nastroje wyglądają? Jak londyńskie City reaguje na ten brak porozumienia?
Bardzo dużym ryzykiem, które jest tutaj odczuwalne, jest często podawane przez analityków londyńskiego City, jest to, że samo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowoduje dużą zmianę dla gospodarki brytyjskiej, ale również to wyjście w pewien sposób niekontrolowane może spowodować, że szanse partii pracy dojścia do władzy mocno się zwiększą. A jest to też bardzo ciekawa sprawa, w którą stronę partia pracy zaczęła dryfować w ciągu ostatnich kilku lat. Jest ona teraz pod przewodnictwem Jeremy'ego Corbyna, który tak naprawdę jest socjalistą, czy jak on sam czasami nazywa siebie trockistą, który nie zmienił poglądów na gospodarkę od lat 70. Teraz dochodzimy do tego, kiedy na świecie wygrywają ludzie głoszący swoje programy i oni rzeczywiście te programy nie stosują ich tylko, żeby dojść do władzy, ale rzeczywiście trzeba ją realizować. Jak w przypadku Polski możemy być zadowoleni, że 500+ zostało zrealizowane z programu wyborczego i zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci, to w przypadku Partii Pracy, która obiecuje, że znacjonalizuje koleje, znacjonalizuje elektrownie, znacjonalizuje firmy dostarczające usługi takie jak elektryczność, gaz i wodę do domów, że wprowadzi na przykład, że zajmie 10% kapitału firmy czy swoich akcji, będą musiały przekazywać do specjalnego funduszu, który będzie wypłacał dywidendę swoim pracownikom, że wprowadzi podatki od majątku, że wprowadzi podatki od najbogatszych osób, to zupełnie by zmieniło sposób, w jaki działa gospodarka brytyjska. Gospodarka brytyjska w dużej mierze opiera się na tym, że bogaci ludzie tutaj deklarują swoje dochody, firmy tutaj zakładają swoje przedstawicielstwa, dojście do władzy Partii Pracy zupełnie by to zmieniło. Do tego dochodzi jeszcze nieprzewidywalne, czy właściwie przewidywalne, ponieważ jest to jasno wyrażane podejście do polityki zagranicznej. Wielka Brytania jest teraz jeden z najbliższych, czyli najbliższym partnerem ze względu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Kormi chce te związki z Ameryką rozluźnić.
To jeszcze na to wszystko przerwę i zadam ostatnie pytanie. Brexit a Polacy? Mamy wizję rządów Partii Pracy, mamy wizję twardego Brexitu. W Polsce mamy dane ekonomiczne. Za sierpień bezrobocie rejestrowane na poziomie 5,8%, nigdy nie spotykane w Polsce. To zachęca do powrotów?
Na pewno poziom niepewności, który związany jest z Brexitem, powoduje, że wielu Polaków myśli o tym. Na razie jeszcze, oprócz tego, że zwolnił wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii, tego zubożenia nie widać. Są trochę droższe ceny powiedzmy jedzenia w sklepach z powodu spadku funta około 15% po referendum Brexitu, ale tego nie widać jeszcze samych konsekwencji Brexitu, bo nie wiemy, w jaki sposób on się odbędzie. Chociaż opublikowane kilka tygodni temu, pod koniec sierpnia rząd zaczął opublikować swoje przewidywania, co może się stać podczas Brexitu, gdyby do porozumienia nie doszło. Tam są na przykład informacje o tym, że może zabrakać leków w szpitalach, że z powodu braków żywności w sklepach będzie żywność dystrybuowana przez armię. Może dochodzić do napięć społecznych, do zamieszek, do okradania sklepów. Także na pewno to wpływa na to, że ludzie z jednej strony patrzą, że sytuacja w Wielkiej Brytanii staje się coraz bardziej trudna. W Polsce jest stabilność, do tego dochodzi jeszcze samo kwestia bezpieczeństwa. Wielka Brytania z powodu cięć dotyczących ilości budżetów policyjnych przeżywa, chociażby sam Londyn, bardzo dużą falę przestępczości. Jest to fala przestępczości, gdzie od samego początku roku około 120 osób w centrum zostało zasztyletowanych i wiele osób nawet ze samych względów bezpieczeństwa zaczyna myśleć o tym, czy to, że wyższe zarobki w Wielkiej Brytanii na pewno są warte tego, żeby tutaj pozostać i czy nie jest to już czas, żeby do Polski się przeprowadzić.
Powiedział Tomasz Machura, powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, ekonomista. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.